Chwała niech będzie naszemu Panu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny poranek. I wierzę, że już dobre rzeczy odbieraliśmy od naszego Pana i zapadło jedno słowo. Nie mów źle o innym. To, co śpiewały te dzieci. Nie mów źle o innych, o innym, o kimkolwiek. Nie mów nigdy nic złego i nie mów źle. Dlaczego? Bo to wróci do ciebie. A jeśli będziesz mówić dobrze, to również do ciebie wróci. I z tej prostej piosenki odebrałem tyle. Myślę, że jest to bardzo dużo. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj dzielić się takim słowem. W zasadzie wstępem do tego będą dwa wersety ze 127 psalmu. A tytułem tego kazania będzie 1/4 jednego wersetu. Zaczyna się on tak. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach, wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. Jeśli Pan domu nie zbuduje. Trwa wielka budowa. Od 2000 lat, ale i wcześniej. Główny architekt, mistrz budowlany, mistrz projektu i planu, Pan Jezus Chrystus, rozpoczął realizację swoich planów. Jesteśmy na pewnym etapie tej budowy. Podwaliną tej budowy jest dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jego śmierć i zmartwychwstanie. To jest podwalina i początek tego wielkiego dzieła. Aczkolwiek ten plan Bóg miał zawsze w swoim sercu. Od momentu, kiedy stworzył człowieka, miał dla niego plan. I ta budowa trwa od wielu, wielu lat, wielu pokoleń. Nasz mistrz widzi wszystko najlepiej, widzi wszystko doskonale, wie wszystko. I żaden detal, żaden element, żaden fragment tej budowy nie jest poza jego kontrolą. Nie ma czegoś, co by uszło jego uwadze. Kiedy patrzymy na budowę domu czy jakiejkolwiek innej inwestycji, widzimy, jak wiele ważnych rzeczy, jak wiele ważnych detali składa się na końcowy efekt. I jak wiele detali zależy od tego, czy ten końcowy efekt jest pozytywny, czy jest dobry, czy jest tak zwanym bublem. Kiedy patrzymy na czasy średniowiecza, gdzie budowano potężne, wspaniałe zamki, kościoły, niektóre budowano po 100 lat. Ale będą stały jeszcze tysiące lat, jeśli Pan nie przyjdzie wcześniej. I patrzymy na dzisiejsze technologie. Glazura i tektura. To są dzisiejsze technologie. I one nie będą stały tysięcy lat. Dzisiejsze budowy, dzisiejsze remonty, 20 lat, 25. Ale nasz budowniczy ma inne założenie. Jego budowla jest doskonała i przetrwa wieki. Jego budowla nie upadnie. Jego budowla nie zostanie zburzona, bo jego zamysł i sposób realizacji są doskonałe. I ta budowa tego domu pańskiego, domu Bożego przebiega na wielu, wielu płaszczyznach. Ona nie jest jednotorowa, ona przebiega na wielu płaszczyznach. I zaczyna się ode mnie i od Ciebie. I pierwszym krokiem do przystąpienia do tej budowy jest zawarcie przymierza z Mistrzem. To, co uczyniła większość z nas, myślę, powierzyła swoje życie Panu Jezusowi. Jesteś Bożym dzieckiem. Jesteś własnością Jezusa. I co dalej? Mówiąc językiem robotniczym, do roboty. Oczywiście nie niemowlę, bo dzieci mają swoje prawa. One potrzebują więcej opieki, więcej troski. Zresztą każdy z nas tego potrzebuje na swój sposób. Ale zanim wejdą w ten wiek, w którym będą przykładać rękę do budowy, potrzebny jest jeszcze czas, aby nauczyły się czegoś od Mistrza. A więc pierwsza ta płaszczyzna to jest Twoje i moje życie. I chciałbym, abyśmy otworzyli sobie pierwszy list Piotra. I będziemy czytać drugi rozdział. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką odmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, nowonarodzonym, Pan nasz poprzez to słowo wzywa. Przystąpcie do Niego, przystąpcie do mnie. Co to znaczy? Pójdźcie za mną. Zacznijcie pełnić moje dzieła, moją wolę. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Przystąpmy, albo wierzę w to i mam przekonanie, że przystąpiliśmy do Niego, jako do kogoś, kogo nie miłuje, nie szanuje, nie uznaje świat, ale my znamy Jego cenę, wiemy, jak wielkim skarbem dla każdego z nas jest. Kiedyś miałem taką wizytówkę i kiedy jeździłem dużo, bywałem w różnych firmach, zawsze ją wręczałem ludziom. I na tej wizytówce miałem takie słowa napisane. Jeśli poznałeś mnie i zapomniałeś o mnie, nic nie straciłeś. Lecz jeśli poznałeś Jezusa i zapomniałeś o Nim, straciłeś wszystko. Pracowałem w biznesie, ale moją wizytówką właśnie były te słowa. Bo gdziekolwiek mogłem być, tam starałem się zawsze zaświadczyć o Panu Jezusie. Kim On jest dla mnie i co czyni w moim życiu. Jednocześnie te słowa z tej wizytówki mówiły o tym, jak wielką stratą jest to, że człowiek nie przyjmuje Pana Jezusa. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w duchowy dom, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Przystąpcie do Niego. Pójdźcie. Wiele razy Pan Jezus mówi, pójdźcie za mną. Pójdźcie za mną. Jeśli poznajemy Pana Jezusa, nie możemy pozostać w tym miejscu, w którym Go spotkaliśmy. Mamy podążać za Nim i czynić Jego wolę. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny. On jest kamieniem węgielnym. On jest tą skałą, na której ta budowla stoi. Czytając Boże Słowo, czytamy o tym, że ktoś wybudował dom na piasku, a ktoś wybudował na skalę. Jeśli zaczynasz budowę i przystępujesz do budowy z Jezusem, nie będziesz budował na piasku. Wiemy, że na piasku nie ostoi się żadna budowla i każdy fundament się osunie, każdy dom legnie w gruzach. Ale budowanie na piasku ma swoją zaletę, bo jest szybkie i łatwe. Nie trzeba kopać fundamentów, nie trzeba poświęcać czasu, pracy, wysiłku, pieniędzy w coś, czego nie widać, bo tak naprawdę fundament jest niewidoczny. Widzimy to, co powyżej. Ale ten fundament decyduje o trwałości tego, co budujemy. I bez niego żadna budowla się nie ostoi. I to ma przełożenie na nasze życie. Na czym budujemy? Czy na tej skale, na tej opoce? Czy na luźniejszym terenie, niepewnym, chwiejnym, nie dającym poczucia stabilności? Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Dla was, którzy wierzycie, jest rzeczą cenną. Żyjemy w takich czasach, że opieranie swojego życia na Panu Jezusie jest co najmniej dziwaczne, niezrozumiałe, dla wielu ludzi śmieszne, dla wielu ludzi pożałowania godne. Jeśli powiesz komuś, że opierasz swoje życie na Jezusie i starasz się budować swoje życie na Jezusie, to zobaczysz, jak zostaniesz odebrany. Większość powie, dzisiaj mamy XXI wiek, a ty wierzysz w zabobony. Wiecie, że dzisiaj Ewangelię nazywa się zabobonami. O Ewangeliach ludzie, którzy odrzucili ten kamień, mówią, że to są bajki i bzdury. Ale my wiemy, czym są Ewangelie. Są mocą Bożą. Ewangelia jest mocą Bożą dla tych, którzy wierzą. I ci, którzy wierzą w Ewangelię, nie zachwieją się, nie upadną, nie będą zawstydzeni. Ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia, ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. W innym miejscu Bożego Słowa czytamy, że Słowo sądzić będzie tych, którzy go nie przyjęli. To nie my jesteśmy sędziami, ale Boże Słowo. Tak jak zostało odrzucone przez ludzi, tak będzie ich sądzić. Ale wy, ale my jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Ale my tak nie myślimy, my tak nie postępujemy, my tak nie czynimy. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, kim jesteśmy w Jezusie i wiemy, co dla nas uczynił Pan Jezus. Wy, czyli my, jesteśmy rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. I wiecie, gdybym na tym fragmencie Bożego Słowa poprzestał, to tak się dobrze czujemy i tak nawet możemy się chlubić tym, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, ale to jest zobowiązanie. To jest przywilej, to jest zaszczyt i zobowiązanie. Narodem świętym, ludem nabytym, za ciebie i za mnie została zapłacona cena krwi Jezusa Chrystusa. I dalej, przechodzimy do tej przyjemnej części. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości, abyście rozgłaszali. To jest przywilej. Jeśli myślisz, że to jest obowiązek, to będzie ci ciężko. Ale jeśli zrozumiesz, że to jest wielki przywilej i zaszczyt mówić ludziom ginącym o Jezusie, to stanie się to twoją pasją, radością i zaangażujesz w to wszystkie swoje siły. Wiecie, my tak jakoś do obowiązków to tak nie lubimy. Nie lubimy za bardzo obowiązków. Ale obowiązek można zamienić w przyjemność. Obowiązek można zamienić w przywilej. Obowiązek można zamienić w radość. I wtedy zupełnie inaczej do tego podchodzimy. I ta budowa, do której wzywa nas Pan Jezus, wielu z nas wezwał, przebiega cały czas. Od pokoleń. Pokolenie pokoleniu przekazuje i pokolenie po pokoleniu kontynuuje tą budowę. Dlatego będzie to coś wspaniałego, nie tektura i glazura, wspaniała budowa, nie tylko dlatego, że trwa tak długo, ale dlatego, że jest świetnie zaplanowana i doskonale przygotowana przez naszego mistrza. I ta budowa, już jak wspomniałem wcześniej, przebiega na wielu płaszczyznach. Aby ona była trwała i aby była zwycięska, ten Dom Boży, którego my jesteśmy częścią, najpierw rozpoczyna się w twoim i w moim życiu. Najpierw wynika z mojej relacji z Panem Jezusem Chrystusem. Jak ona wygląda? Ile czasu z nim spędzam? Wiecie, kiedy mówimy modlitwa, to tak nam się wydaje, że modlitwa to jest taki obowiązek, który no jest dość nudny, męczący, ale modlitwa może wyglądać zupełnie inaczej. Modlitwa płynąca z wiary i ze świadomości obecności Jezusa w twoim i w moim życiu nie musi być wierszykiem, nie musi być nauczonym zwrotem na pamięć, może być zwykłą rozmową. Dlatego, że Bóg nas rozumie, zna nasze myśli, możemy z Nim rozmawiać jak człowiek z człowiekiem. Z tą różnicą, że człowiek nie zawsze nas zrozumie, nie zawsze nas wysłucha i nie zawsze nam pomoże. A więc moja osobista relacja i więź z Panem Jezusem. Podstawa. Następny poziom tej budowy to jest rodzina, dom. Wiecie, kiedy patrzymy na przekrój naszego społeczeństwa, na różne podziały, na różne nienawiści, to mam to przekonanie, że to wszystko bierze się z domów. Mamy takie predyspozycje do tego, aby za postawy w naszym narodzie obwiniać przywódców politycznych, obwiniać szkoły, obwiniać kościoły. Ale tak naprawdę to wszystko zaczyna się na tym najniższym poziomie, czyli poziomie rodziny, w domu. Moja rodzina. I odpowiedzialność z tym związana. Niemowlaczek jest obiektem czułości, miłości, troski. Ale kiedy zacznie już biegać, chodzić, mówić, to już zaczyna się proces wychowawczy. I trwa on przez wiele lat. A zanim mu cokolwiek się powierzy, potrzebuje nie tylko się nauczyć pewnych rzeczy, ale również poddać obróbce charakter. A potem przychodzą obowiązki. I coraz szerszy zakres tych obowiązków. I my, którzy jesteśmy rodzicami, dziadkami, to te lata wspominamy jako lata bez troski, gdzie troszczyli się o nas rodzice, my nie wiedzieliśmy, co ile kosztuje. Pełna beztroska. Ale przychodzi czas dojrzałości i brania odpowiedzialności za swoje życie. I to wszystko zaczyna się w rodzinie. I teraz co jest fundamentem i podstawą do tego, aby nasze dzieci prawidłowo w naszych domach wzrastały? I znowu wrócę do skały. Jeśli twoje i moje życie jest oparte na skale, na Bożym Słowie, na Jezusie Chrystusie, na Ewangeliach, to zróbmy wszystko, aby przekazać to swoim dzieciom i swoim wnukom. Jeśli my tego nie zrobimy, to świat wpoi im swoje poglądy. A one zawsze będą sprzeczne z Bożym Słowem. To świat je nauczy, to świat je wychowa i będą służyły temu światu, a nie żywemu Bogu. I to jest twoją i moją odpowiedzialnością. Trzeci poziom tej budowy, tego kościoła, tej Bożej budowli jest zbór. Kiedy myślisz zbór, myślisz my czy oni? To są bardzo ważne rzeczy. Jeśli myślisz zbór, ja zawsze mówię mój zbór. Wcale nie jestem pastorem i nigdy nie będę pastorem, ale to jest mój zbór. Wiecie dlaczego? Bo to jest moja rodzina. To nie jest moja własność, bo własnością, ten zbór jest własnością Jezusa Chrystusa, ale jest mój. Bo wy jesteście moją rodziną. Poza tą, według krwi i ciała, którą posiadam, jesteście rodziną. I jeśli jesteś w zborze i traktujesz go jak swój, to znasz jego potencjał, ale również znasz słabości i mankamenty. Z potencjałem nie mamy problemu. Mamy problem raczej ze słabościami, z niedostatkami. Sukcesy mają wielu ojców. I jeśli jako zbór odnosimy jakiś sukces, mamy w tym wszyscy udział i to jest prawda. Ale jeśli są jakieś zachwiania, niepowodzenia, to oni. To pastor, starsi. Czy to jest twój zbór? Czy to jest twoja rodzina? Jeśli to jest twój zbór i twoja rodzina, to tak jak w każdej rodzinie panują pewne prawa, pewne zasady, pewne przywileje. I ta budowla, o której mówię, którą buduje nasz Pan, to jest budowla, która wymaga niesamowitego dopasowania, ponieważ jest doskonała. I my jako te żywe kamienie musimy być dopasowani. Żeby wygładzić kamień, to trzeba trochę siły. To iskry lecą, kiedy równamy drewno, drzazgi, ale żeby dopracować jakiś produkt i aby on osiągnął pełnię doskonałości i wymiaru, potrzebna jest obróbka. I w kościele najważniejszą rzeczą, którą daje Kościół dzisiaj ludziom i zawsze, a najbardziej jednocześnie niedocenianą, jest ta możliwość obróbki. Ci, którzy są starsi, dojrzalsi, którzy już coś przeżyli, mogą posługiwać doradzać, zachęcać. Aczkolwiek nie zawsze to jest miłe, nie zawsze to jest przyjemne. Wolimy, kiedy nas się chwali, niż nas się gani. Tacy już jesteśmy. Ale nieraz trzeba też coś powiedzieć takiego, co może uratować komuś życie. Takie słowo, które jest w przypowieściach Salomona, które dzisiaj może zgorszyć może pół świata, brzmi tak. Nie szczędź chłopcu karcenia. Jeśli uderzysz go rózgą, nie umrze. Ty uderzysz go rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. Wiecie, to było pierwsze słowo, które się nauczyłem na pamięć. I nie dlatego, że kochałem brać do ręki rózgę, ale wiedziałem, że to jest słowo kluczowe. Kluczowe słowo, aby prawidłowo wzrastać i aby prawidłowo nasze dzieci mogły znaleźć się i funkcjonować w Kościele. Tą przysłowiową rózgą jest dyscyplina. To niekoniecznie jest taka prawdziwa rózga. Ale dyscyplina i określenie kręgu odpowiedzialności, kręgu możliwości, to, czego wolno dziecku. Dziecko zawsze będzie próbowało ten krąg poszerzać. Ale naszą rolą jest to, aby pozostawały w tym kręgu. Dlatego, że w nim są bezpieczne. I po to potrzebujemy zboru. Dla naszego dobra i bezpieczeństwa. Wiecie, dzisiaj wielu nauczycieli na internecie mówi o tym, że Kościół, że zbór jest niepotrzebny. Że to jest organizacja, że można wiele lepszych rzeczy zrobić, niż utrzymywać takie budynki, ludzi na etatach. Jeśli tak patrzą na Kościół, to w ogóle nie rozumieją, do czego został on powołany. To, co najlepsze, to, czego najbardziej potrzebujemy, ten świat zawsze tym będzie gardził, poniżał, umniejszał mu wartości, znaczenia i tak dalej. Wiecie, są pewne rzeczy niezmienne od wieków, które działały 2000 lat temu i będą działać dzisiaj. Kiedy patrzymy na pewne kultury, na pewne narody, w Izraelu dzieci były trzymane bardzo krótko, że tak powiem. W poszanowaniu dla starszych, dla innych ludzi. I to była taka Boża obietnica. I w zasadzie gwarancja długowieczności. I są takie narody, gdzie gdzieś mają w sercach, wcale to nie są chrześcijańskie kraje, które mają dziś to poczucie wartości, poczucie szacunku dla starszych bardzo głęboko wpojone. Takim narodem jest Japonia na przykład. Tam już ludzie żyją po 100 lat. Myślę, że to wszystko się zmienia, bo ten świat zaczyna się wykrzywiać coraz bardziej, ale to poszanowanie. Dla nas to się wydaje dziwne, oni się tak kiwają jedni przed drugimi, ale to jest oznaka szacunku. Te pokłony i tak dalej, to jest kultura. Szacunek dla ludzi. Wiecie, to, co wydaje nam się takie oczywiste, nie zawsze jest oczywiste. Pewni ludzie z Krakowa przeprowadzili się do Pogwizdowa. I są w szoku, że kiedy wchodzą do sklepu, dzieci, ludzie mówią im dzień dobry. Kiedy idzie ulicą, ludzie mówią dzień dobry. Wiecie, czym jest Kraków? Kolebką kultury. Tym się szczycimy. Kolebka kultury. Ale zapominamy o tej kulturze takiej, przez to małe K, takiej codziennej. mój zbór, moja rodzina. I dalej kolejna płaszczyzna tej budowy, tej wspaniałej budowli, to moje otoczenie. Sąsiedzi, znajomi. I mój wpływ na otoczenie. Wiecie, wpływ to nie podporządkowanie sobie kogoś, ale możliwość służenia i pomocy w poznaniu Pana Jezusa i zmiany życia. Ja tak rozumiem wpływ. Wpływ to nie rządzenie ludźmi, ale posługiwanie ludziom w taki sposób, aby zapragnęli pójść za Jezusem. I tych ludzi jest pełno wokół nas. Oni różnie reagują, różnie się zachowują, ale gdzieś tam głęboko w sercach mają tą potrzebę, jak każdy człowiek. I ta budowa trwa. I ona wymaga wysiłku, trudu. Wiecie, budowlanka to nie jest lekka sprawa. Oczywiście ja mówię w przenośni. Ale to jest trud, to jest mozuł, to jest wysiłek, to jest trzymanie się pewnych norm. I to, co budujemy w naszym życiu, wymaga też odniesienia do pewnych norm. I tą normą, tymi normami jest Boże Słowo. I tak trudno nieraz przyjąć prawdę Bożego Słowa, ponieważ tak zwana nauka mówi co innego. Ja nie mam nic przeciwko nauce. Ale dla ludzi w dzisiejszych czasach często nauka jest Bogiem. Nawet nie zadają sobie trudu, żeby zrozumieć, czy tak naprawdę ta nauka mówi, ale wystarczy powiedzieć, tak mówi nauka i ucina się dyskusja. Ale kiedy powiesz, tak mówi Biblia, to co to jest Biblia? Nauka mówi co innego. I żyjemy w świecie, w którym toczy się bój między tym, między tą ludzką mądrością, a mądrością Bożego Słowa. My nie możemy pozwolić, aby ta ludzka mądrość pozbawiła nas ufności w Bożą mądrość. A ten bój toczy się każdego dnia. I kiedy jesteśmy zaangażowani w tej budowie naszego życia, naszych rodzin, naszego zboru, to przychodzą różne momenty. Przychodzą momenty, są momenty radości, ale są momenty zniechęcenia. Czy to ma sens? Czy to się uda? Czy w ogóle coś z tego będzie? Tyle lat starałem się, czy starałam się wiernie wykonywać tą służbę. Nikt tego nie widzi, nikt tego nie docenia, nikt tego nie rozumie. Nie ma jakichś efektów specjalnych z tego, czy to ma sens. Otwórzmy sobie pierwszy list Pawła do Koryntian. I 58 werset przeczytam. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny. Nie traćmy zapału, wiedząc, że trud nie jest daremny. To, że teraz nie widzisz efektów, to jeszcze o niczym nie świadczy. Wielu ludzi podejmuje się różnych rzeczy, różnych wyzwań, aby zrealizować swoje pragnienia, swoje marzenia, swoje jakieś wizje. I nawet kiedy osiągają cel, są nieszczęśliwi. Ale Boże Słowo mówi, że trud, który masz w Panu, jeśli chodzisz w Panu, żyjesz z Panem i robisz to dla Niego, nie jest daremny. W odróżnieniu do rzeczy, które możesz robić dla siebie. One mogą okazać się, mogą być powodem wielkiego zawodu życiowego. Trud w Panu nie jest daremny. Warto służyć Panu. Warto robić to, do czego Ciebie i mnie powołał. Możesz myśleć, 20, 30 lat temu było inaczej. Oczywiście, że było inaczej, za 30 lat będzie jeszcze inaczej. To jest norma, zmiana czasów, zmiana pokolenia. Ale musimy zrozumieć i wierzyć w to, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki, że On się nie zmienia, Jego Słowo się nie zmienia. Chociażby cała rzeczywistość tego świata zaprzeczała temu, bo cały świat próbuje nam to udowodnić, że to jest historia, że to jest przeszłość, ale my wiemy, że On, Jego Słowo są niezmienne i niewzruszone. I przychodzą momenty, kiedy się zniechęcamy, kiedy słabniemy, kiedy tracimy zapał, kiedy tracimy radość. Wiem, że Bóg nie obraża się na nas za to, bo jest dobrym, miłującym Bogiem, a jednocześnie doświadczył wielu rzeczy tutaj na ziemi i On nas doskonale rozumie. Lepiej niż nam się zdaje, że jest w stanie nas zrozumieć. Doświadczył wielu rzeczy jako człowiek tutaj na ziemi. I kiedy król izraelski Asa wprowadzał reformy, przyszedł do niego prorok i powiedział takie słowa, kiedy zaczęło wdzierać się zniechęcenie. Powiedział coś takiego. Lecz wy, do króla i narodu, lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki. Bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk. Co to są opuszczone ręce? To jest rezygnacja. Nie opuszczaj rąk. Nie rezygnuj. Wiecie, dzisiaj jest modne chodzenie z rękami w kieszeniach. To jest postawa, która mówi, nic mi się nie chce i nic nie robię. Wiecie, jak się trzyma ręce w kieszeni, to już nic nie można zrobić. Ale nie opuszczajcie rąk. Nie zniechęcajcie się. Bądźcie mocni. Dlaczego? Jest nagroda. Warto brać udział w tej budowie. Warto podjąć ten trud, ten znój i te wyzwania. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale i 12 werset mówi tak. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Znowu opadłe ręce i omdlałe kolana. Opadłe ręce i omdlałe kolana. Tyle lat się modlę. Nie ma Bożej odpowiedzi. Wiecie, ręce i kolana biorą udział w takiej modlitwie. Kiedy jesteśmy sami w komorze, kiedy nikt nas nie widzi, możemy w skryciu przed Panem upaść na kolana, podnieść ręce i do Niego wołać. I nie rezygnuj. Nawet jeśli widzisz, że nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, to podnieś ręce i zdegnij kolana, chociażby były omdlałe. Dlaczego? Bo jest nagroda, której tutaj nie widzimy, w którą nieraz nam trudno uwierzyć, ale jest. Dlaczego? Bo tak mówi Boże Słowo. Nie ma pewniejszej rzeczy niż obietnice Bożego Słowa. Nie pozwólmy ich sobie wykraść. Dlatego omdlałe ręce, opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. A więc to słowo mówi o zniechęceniu. Znowu, na nowo podejmuję trud, wysiłek, wyzwanie. Będę walczył. Idę do przodu. Chociaż będzie ciężko, chociaż może nie być miło, będę walczył. Nie poddam się, bo warto. Bo warto, bo nie mam gdzie wrócić. Wiecie, za nami jest Morze Czerwone. My nie mamy gdzie wrócić. Za nami jest morze. Nie ma po co. Nie ma do czego. Chociaż były chwile w życiu Izraela, że chciał wracać. Całe szczęście, że Bóg zamknął za nimi morze, bo pewnie by wrócili. I musimy mieć tą świadomość, że my nie mamy gdzie wrócić. Morze się zamknęło. I my możemy iść tylko w jednym kierunku, do przodu. Do przodu, w kierunku naszego Pana. I pierwszy list Piotra, 2:6. Na zakończenie chciałbym przeczytać ten werset. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, jeśli przykładasz rękę do pługa, to wiedz, że przykładasz rękę do dobrego dzieła. Nie cofaj się, nie zniechęcaj się, idź do przodu. Nie zawiedziesz się, nie będziesz zawstydzony. U kresu swych dni nie powiesz, przegrałem i zmarnowałem życie. Wielu ludzi, którzy osiągnęli szczyty, kariery, bogactwa i pieniądze, u kresu życia zrozumieli, że są nędzarzami i biedakami. Jeśli wierzysz w Jezusa, podążasz za Nim, nie będziesz zawstydzony, nie zawiedziesz się i nie będziesz mówić, zmarnowałem życie. To życie, które nam dał, ale nie jest nasze. Nie należy do nas. On nam dał życie i ono wróci do Niego. Moi drodzy, wiem, bo doświadczam różnych rzeczy, że przychodzą takie chwile, że się zniechęcam. Kiedy przychodzi zniechęcenie, najpierw zaczynamy ubolewać nad tym, najpierw zaczynamy stwierdzać, a to nie ma sensu, to rezygnuję z tego. Zaczynamy biadolić nad samymi sobą. Ale to jest pierwszy krok. I on jeszcze jest w miarę, nie jest aż tak niebezpieczny. Bo za tym krokiem idzie narzekanie. A narzekanie to już jest zrzucanie odpowiedzialności na innych. Za swoje życie, błędy i porażki. I wiemy, jak kończyli ludzie w Bożym Słowie opisani, którzy dopuścili do swojego życia narzekanie, czyli szemranie. Boże, Ty już nie odpowiadasz na moje modlitwy. Nawet nie wiem, czy to ma sens się modlić. Nic się nie zmieniło. Minęło wiele, wiele lat. Ja ciągle jestem w tym samym miejscu. Ale pomyśl, nie masz gdzie wrócić. Za tobą jest morze. Nie ma odwrotu. Więc jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś nadzieja, a myślę, że tylko w Nim jest taka, to zachęcam dzisiaj z tego miejsca siebie i was. Bóg wie, co jest w naszych sercach. Podejmij decyzję na nowo. Panie, zrezygnowałam. Chcę wypełnić to, do czego mnie powołałeś. Chcę pójść do przodu. Chcę przyłożyć rękę do tej budowy. Chcę mieć udział w Twoim królestwie. Nie chcę się cofać. Wiecie, Bóg zna nasze serca. Powstańmy, ja już proszę zespół. Będziemy się modlić. Tam, gdzie jesteś, powiedz dzisiaj Bogu, że były takie chwile, czy są takie chwile, że zaczęłaś, czy zacząłeś wątpić. Ale On czeka. Wiecie, to jest tak jak dobry ojciec. Czeka, kiedy dziecko wyciągnie rękę, kiedy dziecko zrobi krok, bo jego ręka jest zawsze wyciągnięta. On jej nie musi wyciągać. On jest zawsze blisko nas. Nawet wtedy, kiedy mamy to przekonanie, że jest gdzieś daleko i jest nieosiągalny. Boże Ojcze, przychodzimy dzisiaj do Ciebie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dziękujemy Ci za to, że zbawiłeś nas, że uczyniłeś nas swoimi dziećmi, że jesteśmy Twoją własnością, że dałeś nam nowe życie, że dałeś nam życie, które ma sens i ma cel. I Ty jesteś tym, który pragnie, abyśmy zrealizowali ten cel. I Ty jesteś tym, który daje nam wszelkie środki i wszelkie możliwości, abyśmy osiągnęli cel wyznaczony przez Ciebie. I Panie, Ty jesteś tym, który ma moc na nowo pociągnąć nas ku sobie, pociągnąć nas ku dziełu, do którego nas powołałeś, przeznaczyłeś. I Panie, dziękuję Ci za to, że Ty dzisiaj mówisz do naszych serc przez swojego Świętego Ducha, że to, co mówisz do nas, jest taką nową zachętą dla naszego życia. Panie, chcemy iść z Tobą i za Tobą do ostatnich chwil tutaj na ziemi. Chcemy Ci służyć. Chcemy czynić Twoją wolę. Chcemy budować Twoje królestwo. Chcemy mieć udział w tym. Dopomóż nam, abyśmy nie byli bezczynni, abyśmy nie marnowali czasu, aby nasze życie w Tobie było obfite, aby nasze życie było w Tobie radosne, aby nasze życie zarażało radością i pasją innych ludzi. Taka jest Twoja wola względem każdego z nas, względem tego zboru. Panie, dziękujemy Ci za to, że Twoja miłość jest niezgłębiona, niezrozumiała, niepojęta. Że Ty się na nas nie gniewasz, ale pociągasz nas ku sobie, zachęcasz, wspierasz, pomagasz. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa za ten czas, za to słowo. Niech ono zapadnie do naszych serc. Spraw przez Ducha swojego, abyśmy je wykonywali w każdym dniu, aby było dla nas zachętą, aby było ożywieniem, aby było żywcze, świeże, jak chleb, o który troszczysz się dla nas każdego dnia. Dziękuję Ci za wszystko. Wywyższam Twoje święte imię Jezus. Amen.